Kochani, napatrzcie się jeszcze, bo to już ostatni raz, kiedy oglądamy szopkę i figurki, które nam przypominają o tajemnicy wcielenia, Bożego Narodzenia i ostatni raz brzmią kolędy. Jutro jest święto ofiarowania pańskiego, które jest także świętem tej parafii i już zakończy się brzmienie bożonarodzeniowe. W naszym kościele musimy iść dalej. Ten osioł, który stoi przed żubkiem, też dzisiaj się tak nastawił i nam przypomina, trzeba iść dalej. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. Niech sława Ewangelii zgładza nasze grzechy. Mam nadzieję dzisiaj krótko. Chciałbym trochę połamać to słowo, żeby ono było bliżej nas, żeby w nas działało, żebyśmy je mogli przyjąć, zrozumieć, że to jest słowo Pana Boga dla mnie i że On doskonale je dopasował do mojego życia i do tego momentu, w którym w tej chwili jestem. Dlatego też potrzebujemy, żeby to słowo było zrozumiałe, bo jak mówi Jezus, kto słucha Słowa Bożego, a go nie rozumie, to jest jak ziarno, które jest rzucane na drogę, przylatują ptaki, wydziobują je i wtedy to słowo, wtedy tego ziarna nie ma, marnuje się. Tak samo Jezus mówi ze Słowem Boga, jeśli go słuchamy, a nie rozumiemy. Dlatego przychodzi zły i nam je zabiera z serca, kradnie z nas, także potem skończy się msza, wyjdziesz na ulicę, przejedziesz dwa przystanki metra albo wrócisz dzisiaj wieczorem, jeszcze przygotujesz się trochę do jutrzejszego kolokwium albo obejrzysz sobie jakiś film Szybkich i Wściekłych 6 i potem już nie będziesz wiedział, nie będziesz pamiętał już niczego, co dzisiaj Bóg chciał ci powiedzieć. Dlatego potrzebujemy, żeby to słowo w nas wnikało. Jestem pod wrażeniem tego słowa, dlatego że dzisiaj Bóg mówi o budzeniu proroków. Wzbudzę proroka, mówi dzisiaj Chrystus, spośród braci twoich, podobnego do mnie. To budzenie proroków robi na mnie wrażenie, dlatego że w ogóle figura, postać proroka jest fascynująca. Ona nie tylko dotyczy Starego Testamentu, bo my znamy tych proroków wielkich, którzy mieli na imię Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel. To są figury niesamowite, fascynujące, nonkonformiści. Ludzie, którzy nosili w sobie Słowo Boga i dlatego nie mieścili się w żadnym schemacie, rozwalali stereotypy, byli bardzo niewygodni, także, ale głosili prawdę w imię Boga. Prorok to nie jest jasnowidz, to nie jest ktoś, kto przewiduje przyszłość, bawi się w prognozę na jutro, ale prorok jest człowiek, któremu Bóg daje światło i otwiera oczy, żeby móc czytać rzeczywistość, żeby nadawać znaczenie także temu, co się dzieje. Jakby pozwala nam odczytać Słowo Boga, które jest zawarte w naszej historii, bo Bóg do nas mówi na różne sposoby. Tylko my nieraz nie mamy tego zakresu fal. Nie odbieramy na tym zakresie fal, dlatego nieraz jesteśmy obojętni. Przechodzimy obojętnie, wzruszając ramionami nad sprawami, które się dzieją w naszym życiu, nie rozumiejąc, że Bóg ma do nas dla nas jakiś komunikat, coś od dawna ci próbuje powiedzieć, nawiązać sygnał, no ale ciągle otrzymuje w zamian czerwoną lampkę. Nie ma połączenia, na usenie, ale nie ma. Nie rozumiemy. Dlatego prorok jest bardzo potrzebny, żeby rzucał światło, wstawiał czasami w sytuacji niewygodnej, dawał słowo, które będzie gorące jak rozpalone żelazo. To jest właśnie prorok. Prorocy byli także w Kościele pierwotnym i dzisiaj też. Bóg wzbudza proroków i także jeśli papież Franciszek też nazwał Pawła VI prorokiem, to także wielu innych ludzi, którzy było w naszym pokoleniu, było i jest prorokami. I ja też myślę, jestem przekonany, że jeśli Pan Bóg na nas spogląda serio, jeśli Mu zależy na naszym życiu, jeśli jest prawdą, że On nas prowadzi, to będzie nam dawał także takich proroków. 3 dni temu zmarł taki wspaniały Paulin, ojciec Stefan Rożej, który miał ogromny wpływ na moje życie, na pewien etap mojego życia, kiedy dorastałem. Kiedy dowiedziałem się, że on umarł, to pomyślałem sobie, Boże drogi, umierają wojownicy Boga, umierają wielcy ludzie, umierają prorocy, którzy mieli wpływ na moje życie. Wcześniej umarły także inne osoby, które brały odpowiedzialność za to, że ja się obudziłem. Także ten ojciec Stefan Paulin, o którym wspominam, to jest właśnie ten, o którym kiedyś też opowiadałem tutaj, że jednego razu mnie zaskoczył. Myśmy byli razem przez 3 lata w takiej ekipie ewangelizującej. Jednego razu czekaliśmy popołudnie. To było przed jakąś parafią. Czekaliśmy na spotkanie z proboszczem tamtej parafii. Ja siedziałem na murku, on sobie chodził tam i z powrotem. Taki zamyślony. I w pewnym momencie się zatrzymał, tak przede mną, spojrzał na mnie, miał takie okulary specjalne i tak mnie prześwidrował przez te okulary, spojrzał na mnie i mówi, i zapytał, jest w tobie miłość Boża? Ja wtedy o mało z tego murku nie spadłem, bo kto takie pytanie zadaje na co dzień? To są takie pytania, które rzadko się trafiają, ale zostają na całe życie i mnie to pytanie rozłożyło, dało mi tak duże domyślenie i często do niego wracam. Jest w tobie miłość Boża? A co to znaczy? O co chodzi? Co masz na myśli? Mam coś zrobić? My nieraz nie rozumiemy, co zrobić z takim przesłaniem. Ojciec Stefan był człowiekiem bardzo wrażliwym na Boga. Bardzo. Tak wrażliwym był, że czasami jak usłyszał jakieś słowo, to potem mówił, całą noc nie mogłem spać. Wytrącało go z równowagi. Prorok to jest człowiek, który jest obudzony. Obudzony, czyli dostaje niezwykłą wrażliwość. To, co dla nas jest zaledwie szmerem, muśnięciem wiatru, dla proroka jest gromem z jasnego nieba. Wszystko przeżywa wielokrotnie w sobie. I to, co słyszy od Boga, i to, co widzi. Dlatego też prorocy zwracali uwagę na drobiazgi. Nieraz jak czytamy proroków, możemy też się zdumiewać. Dlaczego zwracają uwagę na takie drobiazgi, jak na przykład, że komuś się dzieje krzywda, niesprawiedliwość. My przecież się przyzwyczajamy do tego. Jesteśmy ludźmi, których życie przekonało już albo przekonuje do pewnego rodzaju cynizmu. No i co z tego, pytamy się. Człowieka zamordowali wczoraj, zginął w wypadku samochodowym. No i co z tego? Dopiero jak się coś takiego zdarzy na naszych oczach, jak jesteśmy bezpośrednimi świadkami, to trochę nami wstrząśnie. Natomiast kroniki policyjne i zdarzenia z wojen, które się dzieją, nie robią na nas wrażenia. Nawet mam wrażenie, żeśmy się jako europejscy wyznawcy Jezusa Chrystusa już od dawna przyzwyczaili, że są mordowani nieustannie chrześcijanie na świecie. A prorok wszystko czuje w sposób zwielokrotniony. Dlaczego? Bo prorok pokazuje, kim jest Bóg. Jest takim znakiem pomiędzy ludźmi, kim jest Bóg. Jest takie piękne proroctwo Ezechiela. Kiedy Bóg posyła Ezechiela, wkłada mu w usta słowo i mówi, przepowiadaj, przemawiaj w moim imieniu. Czy będą cię słuchać, czy nie będą cię słuchać? Czy cię obdarzą z zaufaniem, zainteresowaniem, czy cię będą lekceważyć? Nieważne. Ważne, że sobie prędzej czy później zdadzą sprawę z tego, że człowiek Boga był pośród nich. I nieraz jest tak, że my dopiero po jakimś czasie odkryjemy, że w jakiejś postaci, w jakiejś osobie, której dużo zawdzięczyliśmy, w kimś Bóg nam dopiero odsłonił, pozwolił zobaczyć, że ta nasza historia życia to nie jest tylko dzieło przypadków. To nie są tylko zbiegi okoliczności, że gdzieś na jakimś odcinku naszego życia pojawił się jakiś człowiek od Boga, który cię albo popchnął do przodu, albo cię zdenerwował, wyprowadził z równowagi, włożył palec w jakąś ranę i to spowodowało, że coś pęknęło, jakaś skorupa się otwarła i to spowodowało nasze wewnętrzne przebudzenie. I ja mam nadzieję ogromną. Jaki byłby inny sens tego, żebyśmy się tutaj gromadzili wieczorami, żebyśmy tracili tyle czasu w niedzielę? Jaki byłby sens inny, żeby wsłuchiwać się w konferencje, katechezy, otwierać Biblię, otwierać katechizm Kościoła, nauczanie Kościoła, wsłuchiwać się w papieżu? Jaki to byłoby inny miało sens? Ja nie jestem zainteresowany żadną szkółką teologiczną tutaj, ani szkółką biblijną. Nie chcę was edukować w tych sprawach. Od tego są nauczyciele. Ja mam wrażenie, ja mam nadzieję ogromną, że tutaj poprzez te nasze liturgiczne spotkania, wsłuchiwania się w Słowo Boga, także jeśli Bóg zechce uwzględnić to w jakiś sposób, także przez moją posługę, że będzie się dokonywało i dokonuje się budzenie proroków. Budzenie proroków. Że Bóg chce dzisiaj także budzić proroków, że być może tak jak ktoś dla nas stał się prorokiem, stał się Słowem Boga, tak być może ty kiedyś, świadomie bądź nieświadomie, staniesz się listem od Boga, SMS-em od Niego, przesłaniem, impulsem, iskrą elektryczną, kopniakiem dla kogoś drugiego, staniesz się inspiracją. Tak jak dla mnie stawał się inspiracją ten ojciec Stefan, który 3 dni temu odszedł do nieba, bo on był niesamowicie wrażliwym człowiekiem. Ja nieraz się, szczerze mówiąc, nieraz się na niego denerwowałem. Ja go nieraz wyprowadzałem z równowagi i on mnie. Ale to był człowiek, który autentycznie żył Bogiem. Bardzo cierpiał. Nieraz jak puszczały mu nerwy, był bardzo wrażliwy. I doprowadził do jakiejś trudnej sytuacji tego samego dnia, mimo tego, że dzieliła nas różnica 30 lat, jeśli chodzi o wiek życia. On przychodził do mnie, młodego smarkacza, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, 22-letniego. I przychodził do mnie i pierwszy mówił: proszę cię o przebaczenie. Widziałem w tym człowieku, że on ma swoje zmagania i on się zmagał z tą niezwykłą wrażliwością, jaką miał, która z jednej strony sprawiała, że jego życie stawało się trudne. On nigdy nie był konformistą, on nigdy nie miał świętego spokoju. Wszystko odczuwał niezwykle, ale z drugiej strony miał tak niezwykłą uczciwość wobec Boga. Widać było, to jest bezpośrednie połączenie i wielu ludziom pomagał. Może tak się też zdarzy, że tutaj z tego grona Bóg zechce obudzić jakiegoś proroka albo jakąś prorokinię, którzy będą mieli dar od Boga, ten dar wrażliwości, wewnętrzny efekt przebudzenia. Ten dar taki niezwykły, żeby móc czytać historie, fakty swoje czy innych ludzi od strony Boga. Bo to jest jakby jakaś druga charakterystyka Boga. Że prorok jest przede wszystkim świadkiem czego? Że Bóg jest atrakcyjny. Że na Boga można się gniewać. Z Bogiem możesz się pokłócić, możesz mieć z Nim ciche dni. Możesz także bać się Boga. Możesz się z Nim brać za bary, ale nie jest dla ciebie kimś obojętnym. To jest coś takiego niezwykłego, szczególnego w proroku, że Bóg staje się atrakcyjny, pociągający. To jest doświadczenie czucia się pociąganym przez Boga. Że możesz, nagle się wsłuchujesz w to, co ktoś mówi, albo kto coś robi, jak żyje, i nagle czujesz jakąś siłę atrakcji, pociągnięcia. Ja też bym chciał tak samo. Tak jak wczoraj czytałem też jeden artykuł o Brucie Springsteenie, tym amerykańskim piosenkarzu, który jak miał chyba 14 czy 13 lat, był na jednym koncercie Presleya. I zobaczył, jak Presley śpiewa, jaką ma ekspresję. I on wtedy mówi, w sercu jego się narodziło, ja też będę tak śpiewał jak on i będę taki sławny jak on. I mówi, całe życie mu towarzyszyła ta inspiracja. Springsteena, nie wiem, jak to się wypowiada. Springsteena pociągnął Presley. Ale jeśli kogoś pociągnie w ten sam sposób Bóg, jeśli ciebie pociągnie jakiś moment, jakiś epizod, jakiś szczegół i nagle potem Bóg stanie się atrakcyjny, pociągający. Co to znaczy da cię pociągnąć przez Boga? To jest, że nagle zaczynasz czuć się pociągany w Jego stronę i zaczynasz widzieć te same sprawy, w których byłeś zanurzony i te same rzeczy, które dotyczą twojego życia i te same plany, które masz w głowie, tylko z innej perspektywy, z perspektywy Boga. A jak się widzi życie z perspektywy Boga? A jak będziesz spoglądała na twoje dzieci, na twojego męża? Jak będziesz spoglądał na twoje problemy z pieniędzmi, seksualnością? Na przyszłość, na plany z perspektywy Boga? No właśnie, to jest ciekawe. Co to znaczy widzieć z perspektywy Boga? To jest prorok. Jest piękny taki obraz w Apokalipsie, który pokazuje proroków odzianych w białe szaty, czyli ludzi, którzy zostali jakby przyobleczeni mocą zmartwychwstałego Chrystusa. Bo Chrystus zmartwychwstały pojawia się w białych szatach i mówi Apokalipsa, są świadkami Boga, mają oczy otwarte na zewnątrz i do środka. Piękny obraz, który pokazuje, co to znaczy rozróżnianie. Ten inny wymiar wrażliwości. Umiejętność patrzenia na swoje własne życie i dzięki temu także na życie drugiego człowieka i możesz dzięki temu komuś drugiemu pomóc, na przykład twojemu dziecku, wnukowi albo komuś innemu. Innym stylem życia, innym rodzajem wrażliwości, innym punktem widzenia. Dlatego, że dałeś się przeciągnąć na stronę Boga i spoglądasz teraz na życie, na świat z perspektywy Boga. Co za wolność wobec mód, trendów, wobec różnych form manipulacji, ideologii, prania mózgów. To jest prorok. Jest jeszcze jedno piękna charakterystyka proroka, która mnie dzisiaj porusza, to jest to, że włożę moje usta w twoje słowa, mówi Bóg, i będziesz przemawiał moimi słowami. Żeby móc coś takiego przeżyć, to właśnie to potrzeba odnaleźć atrakcję Boga, tą atrakcję, zainteresowanie Bogiem, tak jak komuś smakuje, nie wiem, co ci najbardziej smakuje w życiu. Smakuje ci teatr, czy smakuje ci jak poezja, czy smakuje ci jakiś rodzaj muzyki, albo smakuje ci tiramisu, czy smakuje ci... No już nie będę wymyślał, co ci smakuje najbardziej. Że w pewnym momencie będziesz czuł, odkryjesz ten niezwykły, cudowny smak Słowa Bożego. Jakby ktoś włożył ci w usta Słowo Boga. Też doświadczenie proroka Ezechiela. Był młodym chłopakiem i Bóg w pewnym momencie go zawołał i powiedział do niego, otwórz usta i jedz. I dał mu księgę Pisma Świętego. Ezechiel, naiwny, tak znajduje się w tej sytuacji i zaczyna gryźć księgę Pisma Świętego, zjadać ją. I mówi, kiedy zacząłem spożywać tę księgę z rąk Boga, nagle wypełniła mi usta słodyczą. Doświadczyć coś tak przyjemnego, tak cudownego, że przebywanie z Bogiem jest przyjemne. To, co też w zeszłym roku powiedział jednego razu u świętej Marty papież Franciszek, że bycie w Kościele może stać się czymś przyjemnym. Jeśli będzie miało to bezpośredni związek z tym, co przeżywasz. Jeśli to obudzi wewnętrzne zainteresowanie, przyjemne. Ale im bardziej spożywałem to słowo i napełniało moje usta przyjemnością, to w moim wnętrzu zamieniało się w gorycz. I Słowo Boga czasami może się zamienić w pewien proces oczyszczenia. Może działać mocniej niż chlor, niż domestos. Może działać jako pewna siła, która wypala wewnętrznie. Wytrąca cię z obojętności, z dobrego samopoczucia. I wtedy przez jakiś czas można czuć się niepewnym siebie, nie najlepiej. To jest właśnie ból nawrócenia. I to jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym dotknąć. Zobaczcie w Ewangelii. Jezus idzie do synagogi i w niedzielę zaczyna głosić słowo, czyli zachowuje się jak prorok. Prorok, któremu Bóg włożył w usta słowo. I to słowo zaczyna dotykać innych ludzi. I ludzie, kiedy słyszą proroka, widzą, że to jest ktoś inny niż zwykli ci, którzy przemawiają. Bo jeśli nie mam doświadczenia Boga w swoim życiu, jeśli nigdy nie doświadczyłem, co to znaczy, że Chrystus mnie wskrzesił z martwych, że wyciągnął mnie z przekleństwa, przebaczył mi grzechy. Jeśli nie doświadczyłem nigdy miłości Boga, to mogę sobie i wam życie wypełnić religijną paplaniną. I mogę być jak uczeni w piśmie, którzy dużo przemawiają, ale to, co mówią, widać, że w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, nie rozumieją. Natomiast Jezus ma takie słowo, ludzie zauważają, że mówi, to jest słowo z mocą, dotyka ludzi, siła pociągania. I w pewnym momencie słowo Boga, czyli z tą siłą pociągania, wydobywa z człowieka wszystko, co jest w nim w środku. Czyli wydobywa to, co jest dobre i wydobywa to, co jest złe. Bo my mamy w środku jasną i ciemną stronę nas samych, jak jest jasna i ciemna strona księżyca. Że czasami ktoś może poczuć się błogo, dobrze, kiedy słyszy słowo Boga, a ktoś drugi może poczuć się zirytowany, coś się z nim dzieje. I nagle wstaje jeden, który bierze udział w nabożeństwie i zaczyna krzyczeć, wrzeszczeć. Zirytował się strasznie się wkurzył po tym, co usłyszał od Jezusa Chrystusa i zaczyna wrzeszczeć, mówi, dosyć, po coś tu przyszedł, Jezusie z Nazaretu, przyszedłeś nas dręczyć? Wiem, kim jesteś świętym Boga. I od razu Jezus widzi, że ten człowiek ma w sobie ducha nieczystego. Zobaczcie, piękna rzecz, ta Ewangelia jest niezwykła, zdumiewająca. Mi kazała dzisiaj pomyśleć, że demon lubi miejsca religijne. To nie jest tak, że tutaj są sami aniołowie, a za kościołem są dopiero demony. Nie, nie. Demon jest religijny. To jest upadły anioł. I on bardzo lubi także nabożeństwa w kościołach. Lubi nasze litanie, nie przeszkadzają mu nasze śpiewy, psalmy. Ale co z tego? Ale w pewnym momencie dotknięty, jakby oparzony słowem Jezusa Chrystusa reaguje. Wydobywa się ze środka. Wiem, kim jesteś, wiem, po coś tu przyszedł. Po co mnie przyszedłeś dręczyć? Zobaczcie, to jest dzisiejszego wieczoru, jeśli tutaj jest budzenie proroków, jeśli Bóg chce nas budzić, to być może też chce dzisiaj sprawdzić, jakby zanurza sondę, papierek lakmusowy w nasze myśli, w nasze odczucia, jakiego masz ducha w sobie, z czym przyszedłeś tutaj. Być może Chrystus, boisz się Chrystusa, On cię irytuje. Boisz się to, co się mówi w Kościele, nie lubisz tego, co się mówi w Kościele o otwartości na życie. Dlaczego w Kościele tak dużo się mówi o antykoncepcji, dlaczego są przeciwko? Masz inną koncepcję życia, coś cię irytuje. Jakby boisz się, lepiej jest Chrystusa trzymać na dystans. Kiedyś jeden proboszcz mi mówił, że w swojej parafii ma ludzi, którzy są bardzo religijni. Przychodzą na każdą mszę do kościoła, pełny kościół jest, wszystkie procesje są bardzo profesjonalni w tym. Ale jakby chciał zaproponować coś więcej, jakieś koło biblijne, jakiś wieczór spotkań, jakąś grupę modlitewną, jakąś wspólnotę, to nie. Mówi, bo ludzie mówią, że z Panem Bogiem trzeba żyć w zgodzie i trzeba spełnić to, co chce, ale nie można się za bardzo zbliżać, bo jeszcze będzie chciał więcej. I taki dystansik, takie pole elektromagnetyczne wytwarzane, żeby za bardzo, za blisko do Boga się nie zbliżyć. To jest ten duch, który dzisiaj Ewangelia mówi, nieczysty. Jakby Chrystus nie budzi twojego zaufania, jakby się boisz, jakby to było niepewne, cała warstwa wątpliwości. Nie wiem, czy warto jest ufać temu papieżowi, temu kościołowi. Czasami też czujemy taką schizofrenię w sobie, że z jednej strony katolik przychodzi do kościoła, bierze udział w rekolekcjach, wyspowiada się kilka razy na rok, a z drugiej strony jak wychodzisz stąd, jesteś w twojej korporacji albo w twojej pracy, albo gdzie indziej, to ach, ten kościół, ten papież, a ci księża, a ten katechizm, to już nie jesteś ty? Już dystansik? Już jakby coś, to ja tutaj nie mam nic wspólnego z tym? To jest taki duch, który wychodzi i którego Jezus chce, z którego Jezus chce wyegzorcyzmować tego człowieka, uwolnić go, wyjść z niego. I ten człowiek doświadczy wolności. Wolności. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest ta siła atrakcji, przyciągania Boga, która zmierza do tego, żebyśmy znaleźli w Panu upodobanie. To jest jakby cel. O tym dzisiaj mówi święty Paweł w tej pięknej katechezie o dziewictwie, o czystości, o celibacie. Nieraz nam się wydaje, jest tak dużo dyskusji. Na przykład niedawno zdarzyło mi się być w jednym programie telewizyjnym z jedną dziennikarką publicystką. Rozmawialiśmy na temat otwartości na życie, odpowiedzialnego rodzicielstwa i tak dalej. I ona w pewnym momencie wypaliła coś takiego, że ma jednego syna i ma nadzieję, że zanim ten syn dorośnie, to już będzie zniesiony celibat w kościele. Ja na początku zostałem z ustami otwartymi, bo co ma piernik do wiatraka. Ale z drugiej strony nieraz jest tak, że nie rozumiemy, dlaczego ktoś żyje w celibacie, dlaczego ktoś żyje w dziewictwie. To nieraz jest rzecz, która jest wyśmiewana. Natomiast to jest charyzmat. Charyzmat jest pewnym darem. Tak samo jak darem jest małżeństwo. To są dwie drogi pójścia za Chrystusem, czyli uczynienia życia oświeconym, zbawionym. Dwa sposoby przeżycia życia jako bezinteresowny dar z siebie, podarowania siebie drugiemu. Można to zrobić poprzez podarowanie siebie kobiecie, którą pokochasz do końca, na całe życie, albo mężczyźnie, którego pokochasz do końca i na całe życie, w małżeństwie. Ale można to zrobić także poprzez dar bezżenności. Ale mówię, to jest dar. Oddać siebie i przeżyć swoje życie jako bezinteresowny dar dla Chrystusa. Jakie to ma znaczenie? No ma to znaczenie, że to są charyzmaty. One są ze względu na Chrystusa. Pomagamy sobie wzajemnie. Jak ja widzę małżonków, którzy się kochają, którzy sobie przebaczają, małżonków, którzy przyjmują dzieci, to mnie to jako księdzu niesamowicie pomaga. Mnie pomagało to, że ja mogłem pojechać na misję z jedną rodziną, z siódemką dzieci i ja widziałem, że oni mają o wiele większą wiarę niż ja, bo ja ryzykowałem tylko swoją skórą, a oni ryzykowali skórą także swoich dzieci. Mieli tak niezwykłą wiarę. Jeśli chodzi także o stosunek do pieniędzy, kruchość. Jak mi pomaga bardzo to, kiedy widzę ludzi, którzy pragną się pobrać. Którzy także przeżywają swoje trudności w związkach małżeńskich i widząc, jak sobie dają radę, jak Pan Bóg im pomaga, to też mnie pomaga jako księdzu. Ale tak samo jest charyzmat, który pomaga także innym. Że ktoś jest powołany do tego, żeby żyć w bezżenności. Nie wiąże się z kobietą, albo kobieta nie wiąże się z mężczyzną, tylko ze względu na Chrystusa przyjmuje dar bezżenności. Jakie to ma znaczenie? To też nie tylko dla mnie. Bo ja mógłbym się zamknąć w takim egoistycznym, fatalnym, popeliniarskim sposobie przeżywania ekskluzywnym duchowości. I żyć i pokazywać swój własny celibat w taki sposób religijny, ale taki nieznośny, że to jest sekret, który ja dzielę z Panem Bogiem, a ty i tak tego nie zrozumiesz. To nikomu w niczym nie pomaga. Ludzie potem mówią, no ale to jest przecież przeciwko naturze. Mógłbyś mieć jakąś kobietę, fajne dzieci. Ja sobie czasami próbuję wyobrazić, gdybyśmy się tak wszyscy pożenili tutaj, siedmiu księży, siedem żon i gdybyśmy się tak otwarli na życie. Pierwsza rzecz, ile to by was kosztowało? A druga rzecz, zawsze pytanie, kto by rządził? Trzeba byłoby wprowadzić kadencyjność. Ale to jest dar ze względu na wszystkich. Bo jeśli ktoś żyje, przeżywa swoje życie nie dlatego, że czuje się przymuszony do przeżywania życia w dziewictwie, w bezżenności, ale robi to ze względu na Królestwo Niebieskie, na upodobanie bycia z Panem, to jest pewnym prorokiem. To jest inny rodzaj bycia prorokiem. Tak jak małżonkowie mogą być prorokiem dla innych ludzi ze względu na miłość małżeńską, bezinteresowną, szlachetną, fantastyczną, która się pomiędzy nimi pojawia. Tak samo jeśli ktoś żyje dla Królestwa Niebieskiego, dla Chrystusa, jest prorokiem czego? Tego, co nas czeka wszystkich. Odwołując się jakby do najgłębszej prawdy ludzkiego serca, do najgłębszego pragnienia, które spoczywa na dnie każdego mężczyzny i każdej kobiety. Pragnienia bycia kochanym. Bo jeśli ktoś czuje się pociągnięty i da Bogu swoją odpowiedź tak, na to, żeby przeżyć swoje życie wiążąc się z Chrystusem na wieki, to on pokazuje swoim sposobem życia. To jest coś, czego się słowami do końca nie wyrazi. Można to tylko swoim sposobem życia wyrazić. Co pokazuje, co wieści, co prorokuje? Że każdy rodzaj miłości, jaką możesz znaleźć i przeżywać w życiu. Miłość do kobiety, piękna. Miłość do mężczyzny, piękna. Miłość do dziecka, miłość do wnuka, miłość do przyjaciela. Że każda z tych miłości, które przeżywasz bądź możesz przeżywać, jest miłością przedostatnią. Że serce ludzkie łaknie jeszcze czegoś więcej. Jest, ma jakby podwójne dno. Że i to pokazuje bezżenność, celibat. Że ostateczną odpowiedzią, nasyceniem człowieka jest miłość Boga. Zobaczcie, że jakby całe życie nam to nieustannie pokazuje, że druga osoba, nawet najbliższa tobie i najbardziej jesteś w niej zakochany, nie jest w stanie wejść w każdy zakamarek twojego serca. I często jest tak, że w najbardziej udanych rodzinach, małżeństwach czy przyjaźniach zostaje miejsce na rozczarowanie albo na samotność. Łaknienie czegoś więcej. Dlatego nieraz ktoś mi mówi, wiesz, małżeństwo trochę przereklamowane. Rodzina trochę przereklamowana. Powiem wam więcej. Bycie księdzem też trochę przereklamowane. Zawsze człowiek będzie pragnął czegoś więcej. I właśnie jeśli ktoś dostaje ten znak bycia życia w dziewictwie, życia dla Jezusa Chrystusa, pokazuje, że ostatecznym, najgłębszym pragnieniem ludzkiego serca, czy mężczyzny, czy kobiety, obojętnie, jest miłość Boga. Miłość Boga. I kiedyś i to właśnie Bóg chce nam dać, że jeden drugiemu sobie w ten sposób pomagamy. Kiedyś Bóg nie będzie nas pytał, czy byłeś technicznie doskonały w przeżywaniu swojego małżeństwa, czy swojego celibatu. Nie będzie nas pytał, czy byłeś według wszystkich przepisów bez zarzutu. Tylko będzie pytał, czy byłeś zadowolony. I być prorokiem, ostatnia rzecz, to jest żyć tak, żeby kogoś drugiego za sobą pociągnąć. Można być doskonałym małżonkiem, tak samo jak można być doskonałym księdzem, a nikogo za sobą nie pociągnąć. Ale jest taki rodzaj życia, który w innych ludziach budzi apetyt, że ja bym chciał tak samo. Mieć tę samą pokorę, tę samą autentyczność, tę samą szczerość, tę samą odwagę, tę samą hojność, tę samą wspaniałomyślność, co ona, co on. Prorok pokazuje jedno. Bóg jest atrakcyjny, pociągający. I to działa. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych.